Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w CEMI. Jakie wartości dodane i dla strefy, i dla naszego regionu, naszych przedsiębiorców. A przy okazji Intel zwiększa zatrudnienie w Gdańsku nawet o 2000 osób. Poza tym sprzedaż w Polsce idzie w górę, a przy okazji Polacy coraz bardziej świadomie ograniczają konsumpcję. I co z tarczą antyinflacyjną? Czy jest jeszcze potrzeba, by ją przedłużać? Między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Roman Walasiński, wieloletni menadżer w ochronie zdrowia, były prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która dołączyła do Światowego Stowarzyszenia CEMI, zrzeszającego firmy i instytucje z całego świata z sektora elektronicznego, motoryzacyjnego, które skupiają się przede wszystkim na branży półprzewodników. Tym samym strefa stała się jedną z trzech instytucji w naszym kraju, która należy do tej organizacji wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz tutaj także naszą pomorską organizacją Invest in Pomerania. Panie prezesie, co daje członkostwo w tym stowarzyszeniu?
No przede wszystkim daje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju konferencjach i targach organizowanych przez SEMI. Byliśmy na takich targach w Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie i bez członkostwa w tej organizacji, oczywiście w tych konferencjach można uczestniczyć, natomiast nie ma możliwości uczestniczenia i organizowania spotkań takich B2B z potencjalnymi inwestorami. A razem z Invest in Pomerania, jak pani redaktor już wspomniała, staramy się ściągnąć tutaj na Pomorze firmy z branży półprzewodnikowej. Podejmujemy działania, mamy jak gdyby dwie, a nawet trzy takie lokalizacje, tu dwie w województwie pomorskim, jedną w kujawsko-pomorskim, które pod takie fabryki, ponieważ one potrzebują dość dużych powierzchni, te działki się nadają. I razem właśnie z Invest in Pomerania staramy się nawiązywać bezpośrednie kontakty z firmami z tej branży i namawiać je, żeby zainwestowały właśnie w Polsce.
No to dużo się bardzo dzieje, jak widać, a z kolei dużo też się dzieje w medycynie. Z kolei pan prezes Walasiński właściwie wraca tutaj do nas w przerwach pomiędzy jedną konferencją w Stanach Zjednoczonych, a teraz gdzie była kolejna?
Teraz były targi w Düsseldorfie, największe na świecie. Tak, oczywiście sprzętu medycznego, innowacji medycznych. Także przede wszystkim szczere gratulacje tutaj dla pana prezesa, bo to jest wszystko skorelowane. W zasadzie na takich targach zaobserwowałem, że nie ma urządzeń czy techniki medycznej szerzej bez zaangażowania wysokiej klasy urządzeń elektronicznych, informatycznych, półprzewodników itd., itd. Więc szczere gratulacje, bo ta sytuacja lokowania u nas tego typu biznesów jest znakomitą informacją. Jeżeli skorelujemy to jeszcze z pracownikami, którzy z informatykami, którzy w Polsce osiągają świetne wyniki, no to będziemy się czuli bezpieczniej. No i to w bardzo szerokim polu widzenia gospodarczego, od przemysłu pewnie zbrojeniowego, poprzez medycynę, ale też i gospodarstwie domowym.
No. Ja bym jeszcze dodał tutaj, proszę, jeżeli chodzi o te półprzewodniki, dlatego że właśnie wróciliśmy z takiego wyjazdu biznesowego, coś w rodzaju takiej misji gospodarczej z Korei Południowej i z Filipin i tam też przyglądaliśmy się branży półprzewodnikowej, chociaż większość wydarzeń dotyczyła branży spożywczej, w których uczestniczyliśmy. Natomiast zauważyliśmy w rozmowach ze strefami ekonomicznymi i koreańskimi, i filipińskimi, że one również bardzo mocno zabiegają o inwestycje z branży półprzewodnikowej. W Korei Południowej została utworzona specjalna strefa ekonomiczna, skupiająca firmy z tej branży. Na dzień dzisiejszy w tej strefie funkcjonują już 43 podmioty z branży półprzewodnikowej. Filipiny są gdzieś na początku tej drogi, ale jest bardzo ostra walka pomiędzy różnymi państwami o to, żeby przyciągnąć tych inwestorów, więc tutaj musimy być bardzo aktywni, stąd też to uczestnictwo w SEMI. Nie możemy po prostu czekać, aż się pojawi inwestor, tylko zabiegać o tych inwestorów.
Ja myślę, że ta dyskusja trwa również pomiędzy nie tylko państwami, ale również kontynentami, o czym przekonaliśmy się zupełnie niedawno w okresie pandemii. Tak więc no, to są dobre informacje i wydaje się, że na przyszłość zaopatrzymy się w bezpieczeństwo.
A ja chciałam podpytać, bo tutaj panowie dużo mówią też o półprzewodnikach. Jaki my mamy, my, Pomorze, potencjał do tego, żeby właśnie ściągnąć tutaj kolejnych inwestorów związanych z produkcją półprzewodników, powstawaniem ich, no i oczywiście pewnie nam zależy też na transferze wiedzy.
No przede wszystkim mamy bardzo doświadczoną kadrę, o czym świadczy chociaż kolejna planowana inwestycja Intela, przy czym to nie jest ta dywizja, która produkuje półprzewodniki, tylko to jest ten dział, który zajmuje się badaniem, rozwojem i programowaniem tych półprzewodników i to jest bardzo duży atut, no bo w sumie po tej inwestycji będzie prawie 5000 pracowników pracowało w tej dywizji Intela. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo dobre kadry i uczelnie, jeżeli chodzi o branżę chemiczną. I to być może niektórych zdziwi, ale produkcja półprzewodników jest bardziej produkcją chemiczną niż produkcją mechaniczną, bo te warstwy są tak cienkie, że nie da się ich nanosić w procesie mechanicznym, tylko nanosi się w procesie chemicznym, do czego potrzebne są bardzo duże ilości wody i bardzo duże ilości prądu. Także no, potrzeba bardzo dużej infrastruktury i tutaj na Pomorzu takie warunki istnieją, bo chociażby oczyszczalnia ścieków w Gdańsku ma dodatkowe tereny, na których może rozbudować swoją oczyszczalnię ścieków. Jest dostęp do wody. Tej wody tutaj na Pomorzu nie brakuje. I są duże tereny inwestycyjne, tak? Chociażby w Rokitnicy 180 hektarów, czy w Juszkowie prawie 460 hektarów dostępnych pod inwestycje. I oczywiście,
a za chwilę dostęp do energii, jeżeli wszystko dobrze.
A zaraz dostęp do zielonej energii. Także no, mamy warunki na to, żeby przyciągnąć tych inwestorów.
No to chciałam podpytać, co na tym wszystkim zyskają i jak może wyglądać współpraca z lokalnym biznesem, z przedsiębiorcami, ze startupami właśnie, też z firmami choćby z branży, no trudno mi powiedzieć medycznej, bo wiem, że to są też programiści i firmy IT, ale jakby pracujący na rzecz medycyny.
W zasadzie to już się dzieje i teraz obserwujemy taką dynamikę w zakresie właśnie zainteresowania medycyną, ale w tym ujęciu IT, szereg oprogramowań, szereg różnych rozwiązań, które stosowane są w medycynie, one zawierają istotny komponent informatyczny. I w zasadzie ta medycyna przeniosła się z takiego rozumienia szpital, sala operacyjna właśnie w ciche miejsca, gdzie informatycy produkują oprogramowanie do różnych urządzeń, produkują schematy ideowe do właśnie półprzewodników i tak dalej, więc powiedziałbym same korzyści i to jest niebagatelna kwestia, ponieważ medycyna wyprzedza również technologicznie pewne inne branże i wydaje się, że jeżeli nie prześpimy tego momentu, a wydaje się, że tak właśnie jest, ja z tego się bardzo cieszę, ponieważ sam angażuję się w szereg projektów związanych z IT, związanych z nowoczesnymi technologiami, również ze sztuczną inteligencją w medycynie, no to jesteśmy w takim środowisku, którym, tak jak już trzeci raz podkreślam, dzisiaj czujemy się bezpiecznie. To bezpieczeństwo jest niezwykle, niezwykle ważne w tych branżach. Znakomicie promuje również i samą branżę, i nasz kraj, i współpracowników. Okazuje się, że w tej chwili No właśnie, ten Intel działa jak magnes. To jest drugi na świecie kampus, w którym Intel zdecydował się ulokować swoje interesy, również we Wrocławiu. Tak więc wydaje się, że śladem tych dużych, globalnych firm przyjdą inne. Więc jeśli chodzi o tutaj odniesienie do lokalnych przedsięwzięć związanych z tym sektorem, no to już widać zainteresowanie, już widać absolutny rozwój i ożywienie.
Taką kolejną korzyścią jest to, przynajmniej w tych rozmowach, które prowadziliśmy do tej pory z firmami z branży półprzewodnikowej, oni podkreślają jeszcze jedną ważną rzecz. No dobrze, my tu zainwestujemy, potrzebujemy tyle dziesiątków hektarów, ale będzie jeszcze potrzeba co najmniej raz tyle dla naszych kooperantów, dlatego że taka fabryka potrzebuje poddostawców, potrzebuje kooperantów i ze względu na tak zwane czasy reakcji, czyli SLA, chcą, żeby ci dostawcy byli jak najbliżej. Więc to jak gdyby nie jest tylko kwestia inwestycji czy Intela pod Wrocławiem, bo jak Intel tam się ulokuje, to zaraz przybędzie tam co najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu firm, które ściśle z Intelem kooperują i wygenerują jeszcze raz takie samo zapotrzebowanie na miejsca pracy.
No to jest niesamowite i bardzo budujące, co panowie opowiadają. Tak gładko przeszliśmy do tematu Intela właśnie. Przypomnę tylko słuchaczom, którzy może nie wiedzą, że firma właśnie zapowiedziała zwiększenie zatrudnienia o 2000 pracowników. Ta firma, która jest ulokowana w Gdańsku, obecnie zatrudnia prawie 4. No i to jest największe po Stanach Zjednoczonych centrum badawczo-rozwojowe firmy. Jak się dowiadujemy, rocznie u nas tutaj w Gdańsku powstaje od 150 do 200 patentów. No i oczywiście jakby będzie naturalna współpraca gdańskiego Intela z fabryką, która powstanie mikrochipów też Intela we Wrocławiu. Tutaj będzie ta myśl, a produkcja we Wrocławiu. I tak sobie właśnie, tak się zastanawiam, jak się Intel u nas pojawił. Ja pamiętam pracodawców, którzy przychodzili i mówili, że Intel zepsuł rynek informatyków, bo tyle im płaci, że tutaj pomorskich przedsiębiorców oni przestawali mieć możliwość zatrudniania dobrych informatyków, bo po prostu no, z pensjami nie byli w stanie im dogodzić. Ale chyba po tych wielu latach, w których Intel u nas jest, chyba przedsiębiorcy i świat biznesu nie żałuje, że mamy taką firmę.
No na pewno nie, dlatego że to wpłynęło w ogóle na rozwój kadr informatycznych i cały system kształcenia tutaj w Trójmieście. Szczególnie, że to Intel nie jest jedyną firmą informatyczną, która funkcjonuje w Trójmieście, bo przypomnijmy jeszcze, że praktycznie całe oprogramowanie nawigacyjne Boeinga również powstaje w Trójmieście. Tu swój ośrodek informatyczny ma także Lufthansa. Tu w ramach Polskiej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonuje firma DevOps, która produkuje rozwiązania sztucznej inteligencji, które sprzedaje na rynku amerykańskim. Także tych firm, czy gamingowych, czy zajmujących się sztuczną inteligencją, czy informatyką jest bardzo dużo. No my w parku naukowo-technologicznym mamy sporo firm właśnie, które się zajmują IoT, sztuczną inteligencją, gamingiem. Jest bardzo dużo startupów w tej branży i to powoduje, że to środowisko informatyków, ono cały czas się powiększa. Są dobrze kształceni, mają od kogo czerpać przykłady, uczyć się. Także jest to bardzo duża przewaga województwa pomorskiego, a szczególnie z Trójmiasta.
No ja jeszcze tylko dodam, że przecież mamy świetną lokalizację, że mamy lotnisko, które się znakomicie rozwija, że mamy destynacje praktycznie do całego świata. Więc rzeczywiście ta sytuacja, ta optyka, obserwując to od kilku lat, diametralnie pozytywnie się zmieniła. Myślę też, że tutaj kadry to nie tylko nasze lokalne kadry, jeśli chodzi o młodych ludzi, ale to są kadry, które są zaciągane z różnych państw. Tutaj ja obserwuję Hiszpanię, to jest kilka tysięcy pracowników IT z Hiszpanii i to też jest znamienne, że kiedyś szukaliśmy pracy my, Polacy, gdzieś w krajach zachodu, a w tej chwili ta sytuacja się odwróciła. Trochę też pandemia pomogła w tym wszystkim, tak więc no, z jakimś zainteresowaniem przedsiębiorcy obserwujemy to, co się dzieje i to jest ważne, że to naprawdę jest wysoka technologia, która gwarantuje długoletnie, dekadowy rozwój.
Aczkolwiek mamy jeszcze trochę do zrobienia, żeby ściągać takie wysokie technologie, dlatego że czy w przypadku Intela, który ma pracowników z 40 różnych krajów, czy w przypadku Polpharma Biologics, gdzie sytuacja jest podobna, te firmy bardzo mocno podkreślają, że w Trójmieście brakuje infrastruktury przedszkolnej, szkolnej, czy szkół podstawowych, szkół średnich, bo z wyższymi już jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o nauczanie czy prowadzenie zajęć w języku angielskim. I tej infrastruktury brakuje i tutaj pewnie samorząd będzie musiał wykonać swoją pracę, żeby tych placówek przedszkolnych i szkolnych i szkół średnich, gdzie językiem powszechnym jest język angielski, powinno być dużo więcej, dlatego że tego oczekują ci pracownicy, czy ekspaci, czy ci, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj pracować, którzy nie znają języka polskiego.
A to jest bardzo cenna wiadomość, bo to nie tylko jakby zadanie dla samorządu, ale tak sobie myślę, że to może być pomysł na całkiem fajną działalność gospodarczą, jeśli ktoś ma wykształcenie pedagogiczne i może założyć właśnie taką placówkę przedszkolną, koncentrując się na opiekunach znających język angielski. Kto pierwszy, zazwyczaj tak jest na rynku, ten lepszy i spija śmietankę, więc proszę Państwa, jest tutaj zapotrzebowanie, to trzeba odpowiedzieć. Jeśli nie macie pomysłu na swoje życie zawodowe, a macie odpowiednie kwalifikacje, to jest być może bardzo dobra droga. No i też tak się zastanawiałam, wracając jeszcze do tego Intela, nawet no wiadomo, że tak jak we wszystkich firmach tam też jest rotacja, część młodych ludzi przychodzi do pracy, po pewnym czasie rezygnują, ale oni idą potem dalej w Polskę ze swoim doświadczeniem i otwierają też firmy, mają inne spojrzenie na świat. To otwieranie firmy robią to w inny sposób niż do tej pory tradycja nakazywała, więc to też pozwala nam się rozwijać gospodarczo. Dzięki temu to taka dodatkowa rzecz. No i zmieniamy temat, już mało czasu nam zostało, 7 minut. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku wzrosła o 2,8% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym nawet o 3,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja także budowlano-montażowa w październiku wzrosła i tutaj no, prawie o 10% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,5%. Analitycy spodziewali się mniejszego wzrostu sprzedaży. Tutaj się może na sprzedaży zatrzymamy, bo jesteśmy w gorącym okresie Black Weeków, Black Friday, Cyber Monday. Czy konsumenci bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, że ta sprzedaż teraz tak nam rośnie? No i podobno już ze ścieżki stagnacji wyszliśmy, wychodzimy, że to już tylko będzie lepiej.
No pewnie tutaj obniżenie inflacji trochę pomogło. Dlatego, że w momencie, kiedy ta inflacja była dwucyfrowa, społeczeństwo wstrzymywało się z decyzjami zakupowymi. Teraz, ponieważ ta inflacja obniżyła się, no, pomimo tego, że nadal jest wysoka, no, ludzie chętniej decydują się na wydatkowanie środków, bo widzą, że ta inflacja no, przez jakiś czas jeszcze się utrzyma, ale raczej nie wróci już do tej dwucyfrowej wartości.
Będziemy się tego
Natomiast
trzymać.
Tutaj zwróciłbym też uwagę, że oczywiście bardzo ważny jest stabilny popyt wewnętrzny, natomiast gospodarka na popycie wewnętrznym się nie będzie w stanie dynamicznie rozwijać. Tutaj bardzo ważny jest rozwój eksportu. Dlatego również wspieramy naszych klientów strefowych. Jeździmy z nimi po świecie. Ostatnio właśnie byliśmy z inwestorami z branży spożywczej w Korei. Pomagać im nawiązać kontakty z firmami koreańskimi. W sumie uczestniczyło w wydarzeniu 70 koreańskich firm, które zajmują się importem żywności, ponieważ Korea Południowa nie jest w stanie ze względów geograficznych wyżywić się sama, więc sporo żywności musi importować.
A czym byli zainteresowani? Jakimi produktami? To od razu podpytam.
No przede wszystkim to były różnego rodzaju ciasteczka, słodycze, ale bardzo duże zainteresowanie również było owocami i przetwórstwem mlecznym, które jest coraz większe zainteresowanie jest czy serami, czy innymi produktami. W zasadzie w każdym sklepie w Korei można kupić polskie mleko. Także, no ale oczywiście trzeba te firmy wspierać w tym rozwoju, pomagać im tak naprawdę nawiązywać kontakty.
To jeszcze rodzimy rynek sprzedaży.
Tak, ja jeszcze zwróciłbym uwagę w tym kontekście, o którym pan prezes mówił, na ożywienie na rynku budowlanym po prostu. I to jest taka korelacja, że zaczynamy kupować więcej artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i tak dalej w momencie, i przez to ożywiamy rynek w momencie, kiedy mamy po prostu gdzie to robić. W związku z tym wydaje się, że z tym opóźnieniem, że te inicjatywy, które powstały w ubiegłym roku w związku z dobrym oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych, no w tej chwili zaczynają przynosić efekt i pokazywać, że rozluźniamy trochę portfele, jeśli chodzi o kwestie zakupu.
No to przy okazji jeszcze podpytam, co z tarczą antyinflacyjną, czy w tej sytuacji, kiedy spada inflacja, rynek się powoli ożywia, czy jest potrzeba, by ją jeszcze przedłużać? Czy i dla też przedsiębiorców te osłonowe działania związane też z cenami energii?
No mi się wydaje, że no, trzeba poczekać, jaki pomysł nowy rząd będzie miał na inflację. Bo niekoniecznie musi być to taki pomysł, żeby to była tarcza inflacyjna, antyinflacyjna w takim wydaniu, w jakim ona jest. Najprawdopodobniej zostanie ona zmodyfikowana. Na pewno poważnym problemem dla przedsiębiorców jest rosnąca płaca minimalna i ceny energii. I to jak gdyby chyba jest ważniejsze od samej tarczy inflacyjnej, żeby to była tarcza, która dotyczy właśnie kosztów energii i żeby no, przynajmniej na jakiś czas chyba odpuścić sobie podnoszenie tej płacy minimalnej, która powoduje, że szczególnie te małe i średnie przedsiębiorstwa przestają być konkurencyjne i część z nich niestety decyduje się na zakończenie biznesu.
No zdecydowanie powinniśmy chyba zmierzyć się z rzeczywistością i z rynkiem i te sztuczne poniekąd inicjatywy no, po prostu pożegnać. Już one były związane z trudnymi sytuacjami, czy to covidowymi, czy wojennymi, ale zdaje się, że gospodarka jest w takim punkcie, w takim momencie, że warto zaryzykować i warto się zmierzyć z realnym rynkiem. Wydaje się, że to jest ten moment.
To jeszcze na koniec już tak kompletnie temat jest związany trochę ze sprzedażą, znaczy bardzo ze sprzedażą. Okazuje się, że co czwarty Polak świadomie ogranicza konsumpcję i kupuje mniej. Wynika z badania Polacy, a ekonomia współdzielenia. Ponad połowa respondentów kupuje rzeczy używane, informuje bankier.pl. Zmienia się nasze podejście do konsumpcji. To dobrze, że bo ja byłam troszkę zdziwiona tym, że aż 51% Polaków chętnie kupuje rzeczy używane. Do tej pory mieliśmy jakieś takie przywiązanie do marek, do rzeczy nowości, do nowości. Jak się tylko coś nowego pokazało, to wszyscy chcieli mieć to samo. Były takie momenty, że wszyscy chodzili ubrani podobnie w tych samych markach i teraz się to zmienia.
Mi się wydaje, że to jest trochę efekt tego, że na rynek konsumenta weszły nowe pokolenia, które mają trochę inne podejście do rzeczy, do dóbr konsumpcyjnych. I to właśnie te młode pokolenie, czyli pokolenie Z, tak naprawdę zaczyna zmieniać te statystyki i obraz przyzwyczajeń i preferencji konsumpcyjnych. Ale
też ruchy proekologiczne.
Młode pokolenie bardzo dużą wagę przywiązuje właśnie do kwestii ekologicznych, do nadawania rzeczom drugiego życia, do niezaśmiecania. Także...
I ostatnie zdanie, pan prezes Walesiński.
No, jestem przekonany, że to jest również dobrze, jakoś tak optymistycznie dzisiaj mówimy o wszystkim, o tej pogody, która jest na zewnątrz, ale wydaje się, że od czasu do czasu no, warto też podsumowywać życie gospodarcze w takim aspekcie sprawy. No, no, jesteśmy w takim momencie, w którym powinniśmy trochę optymistycznie spojrzeć na rzeczywistość nas otaczającą, w tym również na gospodarkę, której niezwykle dużo zależy, również i nasze osobiste życie i dobrobyt.
Bardzo dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i Roman Walasiński, wieloletni menadżer w ochronie zdrowia, były prezes Swissmed. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.